Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tu zabrać głos w tym tak niezwykłym sanktuarium i w tak starożytnym mieście, ale do którego, jak słyszałem, przybyli pielgrzymi z całej Polski. Także bardzo się cieszę, że możemy osobiście tutaj właśnie się spotkać. Początek roku akademickiego to jest właśnie okazja do refleksji nad uniwersytetem. Co to jest uniwersytet, po co jest i dla kogo? Tak się składa, że dwaj ostatni papieże, błogosławiony Jan Paweł II i Benedykt XVI, to również profesorowie. A zatem ludzie, którzy posiadają szczególne doświadczenie pracy, której celem jest poszukiwanie prawdy i dzielenie się tą prawdą z młodzieżą. To wyjątkowa praca. I dlatego właśnie, kiedy zastanawiamy się nad tożsamością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nie możemy nie odwołać się do tego, co ci dwaj wielcy ludzie mieli nam do przekazania. Jak wiemy, błogosławiony Jan Paweł II jest autorem niezwykłej encykliki Fides et Ratio, wiara i rozum. A obecny papież Benedykt XVI wielokrotnie wypowiadał się na temat roli uniwersytetu w formacji człowieka, a szczególnie chrześcijan. Również ostatnio, 19 września w Hiszpanii, miał spotkanie z młodymi pracownikami nauki. I w tym krótkim wystąpieniu, którego fragmenty mogliśmy słyszeć tutaj, na początku naszej uroczystości, dotknął właśnie tych najważniejszych punktów, tak ważnych dla człowieka, kultury, cywilizacji i wiary. Dlatego spróbujmy przez chwilę nad nimi się zatrzymać. Co to jest uniwersytet? Uniwersytety powstały pod koniec XII wieku. Są najpiękniejszym owocem średniowiecza, które przez wieki pozbawiano czci i wiary, a to one właśnie dały nie tylko Europie, ale światu uniwersytet. Co to jest uniwersytet? Kiedy słyszymy to słowo, może kojarzyć nam się budynek, indeks, egzamin. Tak, to spotkamy na uniwersytecie. Ale Benedykt XVI przypomina coś, co jest najważniejsze. Bez czego nie będzie ani budynku uniwersyteckiego, ani indeksu, ani stempla. Bo po łacinie universitas to jest wspólnota. Kto składa się na tę wspólnotę? Universitas magistrorum et scholarium. Wspólnota mistrza i uczniów, profesora i studentów. Jeżeli nie będzie profesora, nie będzie uniwersytetu. Chociaż mogą być budynki, złocone klamki, indeksy, ale to nie jest uniwersytet. Pierwsze uniwersytety powstawały na ulicy. Tak, na ulicy. Tam był uniwersytet, bo był mistrz i słuchacze. I podejmowano dyskusje. I czerpano wiedzę, odkrywając skarby kultury greckiej, rzymskiej i wczesnośredniowiecznej. Dzisiaj ta wspólnota jest na różne strony zagrożona poprzez nadmierną biurokrację, administrację i ideologizację. Uniwersytet traci swoją autonomię. O tym, jaki ma być uniwersytet, decydują ludzie, którzy z uniwersytetem mieli mało wspólnego albo z takim, z którym lepiej się nie stykać. Decydują urzędnicy bez wykształcenia. I zaczyna się dramat, ponieważ w budynkach uniwersyteckich ginie uniwersytet. Profesorowie zajmują się wypełnianiem jakichś papierków, a młodzież ocenia profesorów. Nastawiają jednych przeciwko drugim, a to jest koniec wspólnoty. I właśnie Benedykt XVI podkreśla, że prawdziwy uniwersytet to jest wspólnota ludzi, których łączy wspólne zamiłowanie do prawdy. I poprzez prawdę między nimi nawiązują się kontakty koleżeńskie, a najwyższe przyjacielskie. To jest uniwersytet. Takimi prototypami uniwersytetów była Akademia Platona czy Liceum Arystotelesa. I do tej tradycji właśnie nawiązywały uniwersytety średniowieczne, które tak bardzo zachwyciły nie tylko chrześcijan, ale narody należące do różnych wiar, wyznań, kultur i cywilizacji. Tylko tego skarbu nie wolno zniszczyć. Dlatego na wszelkie sposoby musimy bronić istoty uniwersytetu, jaką jest właśnie ta serdeczna wspólnota szukająca i dzieląca się prawdą. I właśnie tutaj pojawia się odpowiedź na pytanie, jaki jest cel uniwersytetu. Celem uniwersytetu musi być prawda. To może brzmieć banalnie, ale w rzeczywistości to nie jest banalne. Dlatego, że z jednej strony uniwersytety są zamieniane na szkoły zawodowe, gdzie zamiast prawdy uczy się różnych zawodów. Ale dzieje się to kosztem rozwoju człowieka, dlatego że człowiek jest kimś więcej niż spełniany przez niego zawód. I człowiek ma pytania dotyczące rzeczywistości, skąd się wzięła, kim ja sam jestem, po co ja istnieję. Na to pytanie nie odpowie inżynier, nie odpowie mechanik, nie odpowie spawacz. Bo to jest inna dziedzina, to są inne dziedziny wiedzy. To jest to, co nazywamy humanistyką. I te dziedziny właśnie, które mają odsłonić człowiekowi głębszy sens rozumienia rzeczywistości i samego człowieka, są dyskryminowane z premedytacją. Kształcenie ma być tylko zawodowe i zaczyna się od przedszkola. I profesor ma być też takim przedszkolakiem, bo będąc specjalistą, jego pojęcie o tym, kim jest człowiek, co to jest rodzina, co to jest naród, co to jest państwo, co to jest wiara, kim jest Bóg, jest na poziomie przedszkolaka. I co najgorsze, to niskie wykształcenie i zdeformowane wykształcenie ludzi, którzy odpowiadają za dobro wspólne, a których nazywamy politykami, a który wykształcenie cofa się przed czasy Platona, ponieważ nie zapoznali się z tą problematyką, którą człowiek kulturalny powinien posiadać i opanować. Uniwersytety więc nastawione są, jeśli są to prawdziwe uniwersytety, na prawdę, pełną prawdę o rzeczywistości i człowieku, jako pochodnych i otwartych na Boga. A pełna prawda o człowieku jest taka i o rzeczywistości, że człowiek, mając rozum, chce pojąć i wiele rozumie, coraz więcej, ale równocześnie rozumie, że są rzeczy, które przekraczają jego możliwość rozumienia, ale rozumie to. I w tym sensie wiara pojawia się jako coś naturalnego dla rozumu ludzkiego. Wiara jest racjonalna. Bo to rozum nam mówi, że tu tego już nie zrozumiemy. Możemy, jak powie święty Tomasz z Akwinu, poznać prawdę zdania Bóg istnieje, ale bezpośrednio istnienia Boga nie poznajemy, ani Jego istoty. I tu potrzebujemy wiary. Wiary, która jest czymś racjonalnym. I to z całą mocą właśnie nasz błogosławiony Jan Paweł II i Benedykt XVI podkreślają ten racjonalny element wiary. Ten element, który został w dużej mierze zagubiony, a ludzie wierzący traktowani są jak ludzie umysłowo niedorozwinięci. Tymczasem wiara jest jak najbardziej racjonalna, nawet tam, gdzie zdajemy sobie sprawę z tego, że sami nie jesteśmy w stanie tego odkryć i w pełni zrozumieć. Dlatego, jeśli myślimy o uniwersytecie, to takim miejscu jedynym, gdzie tak wszechstronnie szuka się pełnej prawdy o człowieku i taka była idea powstania uniwersytetów i pielęgnowania uniwersytetów w kulturze zachodniej, a przede wszystkim przez Kościół katolicki. Niestety od czasów rewolucji francuskiej, kiedy upaństwowiono całe szkolnictwo, w tym również uniwersytety, uniwersytet stał się miejscem walki z Kościołem, walki z Bogiem i walki z chrześcijaństwem i z ludźmi wierzącymi. I to trwa pod różnymi postaciami po dziś dzień. Dlatego katolicy są zdesperowani. Z jednej strony chcą jak najlepiej dla własnych dzieci, a wysyłają dzieci do szkół, które uczą tego, co przeciwne naszej wierze i naszej tradycji. I co robić? Co robić? Właśnie trzeba dokładnie przemyśleć, jaką szkołę wybrać. Bo nie wystarczy, że dziecko studiuje psychologię czy socjologię. Jest pytanie, kto tego uczy i w jakim duchu. I dlatego, jeśli jest możliwość wyboru, trzeba wybierać taką szkołę, która łączy rozum z wiarą, która służy Bogu i Ojczyźnie. Bo dopiero wtedy możemy mieć czyste sumienie i spokojne sumienie, że ten młody człowiek nie został intelektualnie pokrzywdzony. I w tym momencie dochodzimy właśnie do punktu, w którym trzeba odpowiedzieć na pytanie, dla kogo uniwersytet? Przede wszystkim dla młodzieży. To jest ten fragment, który wspomniał Benedykt XVI, nawiązując do dzieła Platona zatytułowanego Parmenides, kiedy Sokrates zwraca się do młodego człowieka i mówi: Eos eti neos ei, eideme se diafeudzetai he aletheia. Właśnie wtedy, kiedy jesteś młody, musisz szukać intensywnie prawdy. Bo jeśli ten okres przegapisz, prawda ci ucieknie. Prawda ci ucieknie. Dlatego całą siłę trzeba skupić na tym, żeby ten młody człowiek miał jak najlepsze warunki do najcięższej pracy, jaką podejmuje w swoim życiu, do studiowania. Żeby go nic nie rozpraszało. Żeby go nie rozpraszała forma właśnie współcześnie lansowana, że będzie 10 godzin pracował na stacji, a potem będzie zaliczał egzaminy. To jest nieporozumienie. To jest stracony czas. Wtedy, kiedy umysł jest najchłodniejszy i kiedy właśnie może w siebie przyjmować prawdę, to spychamy młodych ludzi na margines, a konsekwencje są takie, że już potem nigdy taka pojętność się nie pojawi i będziemy sobie wyrzucać, cośmy zrobili. Dlatego pamiętajmy, uniwersytet to jest okres, w którym dopełnia się rozwój młodego człowieka. On po uniwersytecie już wkracza w życie dojrzałe. Trzeba więc ten okres jak najlepiej wykorzystać, a wykorzystamy wtedy, kiedy uczelnia, do której poślemy nasze dziecko, będzie służyła Bogu, Ojczyźnie, który będzie służyła rozumowi, ale również i wierze. I wtedy taki człowiek opuszcza uczelnię jako osoba, która jest w pełni dojrzała i rozwinięta. I to jest właśnie główne przesłanie, jakie powinniśmy przemyśleć i przełożyć na nasze warunki. Czy jesteśmy ludźmi młodymi, czy starszymi, czy mamy szansę studiowania, czy też możemy posłać kogoś na studia. Ale tego nie wolno zbagatelizować, ponieważ jak podkreśla Benedykt XVI, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a tym, co jest obrazem Boga w człowieku, jest jego rozum i miłość. I nie wolno zaniedbać rozwoju intelektualnego, bo miłość może być ślepa. Miłość potrzebuje światła, musi wiedzieć, co lub kogo kocha i czy jest to właściwa miłość. Dlatego do pełni rozwoju potrzebujemy uniwersytetu, który jest i otwarty na rozum, i otwarty na wiarę. I taki człowiek po takim uniwersytecie, po takiej szkole wyższej jest wykończony. Już resztę może sam sobie radzić. Nie można zostawić półproduktu. Trzeba, żeby ten człowiek był już dopełniony w rozwoju. Żeby potrafił samodzielnie i odpowiedzialnie decydować o własnym życiu i o życiu tych, którzy jemu zostali powierzeni. Dziękuję bardzo.
Uniwersytet to wspólnota ludzi, których łączy miłość do prawdy. Z jakąś nutą trwogi mówił pan profesor. Może jeszcze na sekundkę, panie profesorze, na dosłownie sekundkę, o tym, co przeżywamy we współczesnym świecie, ale też wyczuwamy pewien spokój, bo pan profesor mówi o tym z nadzieją, bo są takie znaki nadziei i może wskażmy, może na tej linii trzeba powiedzieć wyraźnie o tym, co dzieje się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Kiedy chcielibyśmy już konkretnie mówić o tej właśnie szkole, to trzeba podkreślić jedną rzecz, że szkoła ma bardzo jasno określone cele, wie do kogo jest adresowana i pod tym kątem dobiera profesorów. To jest szalenie ważne, bo bywa i tak, proszę Państwa, że liczy się stopień lub tytuł, jaki naukowiec posiada, a już nie jest ważne, w jaki sposób od strony ideowej on prezentuje wiedzę. W związku z tym mamy taką sytuację, że uniwersytet czy szkoła wyższa, nawet o nazwie katolicka, takie spotkałem za granicą, zatrudnia profesora, który jest marksistą. I im się wszystko zgadza, bo on ma uprawnienia potwierdzone, tylko jaki on zamęt potem sieje w tych młodych umysłach. I to jest największe zagrożenie, bo profesor profesorowi nierówny. On wykłada to, co jemu się podoba. To pani w szkole, czy pan w szkole uczy podstawowej czy średniej, realizuje program, jaki przychodzi z zewnątrz. Ale na uniwersytecie profesor decyduje, czego i jak będzie uczył. I dlatego też chciałem podkreślić właśnie, że w przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mamy do czynienia ze środowiskiem profesorów, którzy są sobie bliscy ideowo i wtedy oni mogą tworzyć tę atmosferę nie tylko koleżeńską, ale i serdeczną, która z kolei promieniuje na studentów. I to jest uniwersytet w sensie jak najbardziej właściwy.
Ten temat właśnie w tym wymiarze wpisuje się w to nasze comiesięczne tu zatroskanie o dobro, które realizuje się w rodzinach, bo to właśnie w rodzinie trzeba, tak jak pan profesor powiedział, mówić nie tylko mój syn, moja córka studiuje psychologię, socjologię, ale kto tego uczy.
O to chodzi. To Dziękuję. Jest klucz. Dziękuję serdecznie.
Profesor
Dziękuję.
Piotr Jaroszyński był naszym gościem. Syn, moja córka.